Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Kanclerz Niemiec Olaf Scholz odwiedził Polskę. Czy to nowe otwarcie, czy może raczej kurtuazyjny gest? Jest środa, 15 grudnia. Przy mikrofonie wita Państwa Bartosz Garczyński. Zapraszam na kolejne wydanie Magazynu Zachodniego w Radiu Poznań. Już za chwilę porozmawiam z doktorem Piotrem Andrzejewskim z Instytutu Zachodniego w Poznaniu na temat wizyty nowego niemieckiego kanclerza w Polsce. Porozmawiamy o znaczeniu tego wydarzenia dla naszego kraju. Następnie przyjrzymy się raportowi niemieckiego think tanku na temat powiązań Niemiec i Chin, ale na poziomie regionów i państw związkowych. To jest Magazyn Zachodni, a ja już teraz zapraszam Państwa na serwis informacyjny. Rosja przekazała Stanom Zjednoczonym, jakich gwarancji bezpieczeństwa oczekuje od NATO, napisała agencja RBK. Później doradca Władimira Putina, Jurij Uszakow, poinformował, że dokument zawierający oczekiwania Moskwy został wręczony przedstawicielom Waszyngtonu. Część rosyjskich komentatorów zwraca uwagę, że Rosja domaga się gwarancji bezpieczeństwa, a w tym samym czasie gromadzi swoje wojska na granicy z Ukrainą. Z Moskwy Maciej Jastrzębski.
Według kremlowskiego doradcy Jurija Uszakowa o przekazaniu Stanom Zjednoczonym konkretnych propozycji Władimir Putin miał powiedzieć w wideorozmowie z przywódcą Chin. Dokument miała odebrać goszcząca w Moskwie zastępca sekretarza stanu do spraw europejskich i euroazjatyckich Karen Donfried. Jurij Uszakow podkreślił, że Moskwa jest gotowa natychmiast przystąpić do negocjacji. Na początku grudnia, w trakcie wideorozmowy z Joe Bidenem, Władimir Putin oświadczył, iż oczekuje od NATO pisemnych gwarancji, że sojusz nie będzie rozszerzał swoich struktur o Ukrainę i Gruzję, a także nie będzie rozmieszczał swoich sił uderzeniowych wzdłuż rosyjskich granic. Państwa sojuszu wielokrotnie podkreślały, że Moskwa nie ma prawa do stawiania takich żądań. Jednocześnie wezwały Kreml do zaniechania eskalacji napięcia na ukraińskiej granicy i zagroziły dotkliwymi sankcjami, gdyby doszło do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
We Francji seniorzy, którzy nie przyjęli trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, stracą od dziś paszport covidowy. Osoby te będą miały ograniczony dostęp do przestrzeni publicznej. Według francuskiego resortu zdrowia dawki przypominającej nie otrzymało około 400 tysięcy seniorów.
Zgodnie z zapowiedziami francuskiego rządu z paszportu covidowego nie będą mogły korzystać osoby powyżej 65 roku życia niezaszczepione trzecią dawką. Aby móc korzystać z niektórych środków transportu i mieć dostęp do miejsc kultury oraz do lokali gastronomicznych, będą musiały wykonać test na obecność koronawirusa. Francuskie media informują, że tysiące seniorów nie zdążyło przyjąć trzeciej dawki z powodu braku wolnych terminów w centrach szczepień i aptekach. Od 2 tygodni dawkę przypominającą mogą przyjmować wszystkie osoby dorosłe. Z kolei od jutra pierwsza dawka będzie podawana dzieciom w wieku 5-11 lat z czynnikiem ryzyka. Do tej pory co najmniej 2 dawki szczepionki przyjęło ponad 77% Francuzów. 18% otrzymało trzeci zastrzyk. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.
Republika Czeska wezwała Białoruś do zaprzestania represji, uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i dialogu ze społeczeństwem. Czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zareagowało w ten sposób na wydane wczoraj wieloletnie wyroki więzienia dla białoruskich opozycjonistów.
W wydanym oświadczeniu czeski MSZ wyraził solidarność ze skazanymi i ich rodzinami. Podkreślił też, że przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, obrońcy praw człowieka i niezależni dziennikarze nadal spotykają się na Białorusi z represjami. Jesteśmy świadkami brutalnego użycia siły, masowych aresztowań, więzienia i tortur naruszających międzynarodowe zobowiązania Białorusi w OBWE i ONZ. Republika Czeska ponawia swój apel o powstrzymanie się od takich działań, uwolnienie wszystkich więźniów politycznych i nawiązanie dialogu z obywatelami, napisano w oświadczeniu. Ustępujący minister spraw zagranicznych Jakub Kulchanek nazwał wydane przez białoruski reżim wyroki nikczemnymi, a Aleksandra Łukaszenkę porównał do wystraszonego chłopca. Przyszły szef resortu Jan Lipawski zapowiedział, że czeska dyplomacja będzie starać się o zwolnienie skazanych oraz o respektowanie na Białorusi praw człowieka. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga.
Magazyn Zachodni.
Olaf Scholz z wizytą w Warszawie. Niemiecki kanclerz spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim, a naszym gościem jest dzisiaj analityk Instytutu Zachodniego w Poznaniu, dr Piotr Andrzejewski. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Jak osobiście pan ocenia tę wizytę? Takie pana personalne zdanie, czy to nie wiem, była jakaś taka smutna konieczność ze strony Niemiec, czy może wręcz przeciwnie, jakiś szerszy plan, jakiś większy entuzjazm co do tej wizyty? Jak pan widzi tę wizytę kanclerza Niemiec w Polsce?
Nie wiem, czy można mówić o przykrej konieczności. Na pewno niemieckie media mówią, że to nie była wizyta łatwa, wręcz trudna dla Scholza, tak,
W tym
jako
kontekście
jedna z
pytam.
pierwszych.
W tym kontekście pytam właśnie.
Jedna z trudniejszych może dla niego jako polityka i pierwszy raz jako kanclerza. Natomiast trzeba podkreślić, że te stolice i te miejsca, które się odwiedza zaraz na samym początku rozpoczęcia sprawowania urzędu kanclerskiego, to jest pewien takie przesłanie niesie ze sobą. Więc kanclerz odwiedził Paryż, odwiedził Brukselę, a następnie odwiedził Warszawę. I być może należy to interpretować w ten sposób, że Niemcy będą chciały dalej balansować, myślę, mediatorem pomiędzy Paryżem i Warszawą. Paryżem, który dąży do ściślejszego zjednoczenia Unii Europejskiej, a Warszawą, która się takimi pomysłami sprzeciwia. To by też ciekawie korespondowało z pozycją Scholza w rządzie, który musi balansować pomiędzy zielonymi, którzy chcą zmian, i pomiędzy FDP, których tych zmian tak wcale dużo nie chcą. Więc to może być taki na przyszłość kadencji motyw przewodni kanclerstwa Olafa Scholza, to jest bycie tym pośrednikiem, bycie tą postacią pośrodku, bycie mediatorem.
No dobrze, ale to w takim razie uważa pan, że będzie to powrót do znaczenia tego formatu Trójkąta Weimarskiego? To w tym kierunku miałoby to zmierzać?
Nie jestem do końca o tym przekonany, bo Trójkąt Weimarski tak naprawdę wypalił się strukturalnie w momencie, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku. Od 2014 roku z kolei nie było już spotkań w ramach tego formatu. Czy będzie to jakaś, no, mamy też inną strukturę w Unii, nie ma już Wielkiej Brytanii i nie da się nic zrobić bez Europy Środkowej, która jest znacząca i może blokować niektóre rozwiązania. Dlatego wspomniałem o tej mediacji, tak, żeby znaleźć jakiś tam złoty środek, zwłaszcza, że Niemcy mają swoje projekty dotyczące przyszłości Unii Europejskiej obecnie, rządząca koalicja, i one będą niemożliwe do przeprowadzenia bez osiągnięcia konsensusu z Europą Środkową. Czy to oznacza, że zostanie ożywiony format Trójkąta Weimarskiego? Może częściowo, dotyczący niektórych sektorów, jakichś polityk sektorowych konkretnych, to tak, ale nie widzę dużej przyszłości przed tym formatem.
A jeżeli chodzi o tą ocenę wizyty kanclerza Niemiec w Polsce, w niemieckich mediach, jak niemieckie media patrzą na to spotkanie?
Jak już wspomniałem na początku, niemieckie media uważają, że to by była dla Scholza wizyta trudna. Niełatwo musiał się zmierzyć z wieloma problemami dotyczącymi przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. O przeszłości, to zaczynając od przeszłości, to chodzi oczywiście o sprawę niewypłaconych Polsce reparacji czy też odszkodowań za zniszczenia podczas II wojny światowej. Jeżeli chodzi o teraźniejszość, no to jest paląca wręcz sprawa dotycząca gazociągu Nord Stream 2 oraz sytuacji na granicy ukraińskiej, no i negatywnej roli, którą Niemcy odgrywają. Przecież czytaliśmy niedawno o tym, że to Niemcy lobbowały na arenie natowskiej o zablokowanie dostaw kolejnych dostaw uzbrojenia
Tak, dokładnie.
dla
Jeszcze będę chciał o to
Ukraińców.
właśnie zapytać.
I no i
Natomiast.
mamy sprawy przyszłości jeszcze, tak? Czyli to, co może nadejść wiosną, czyli kolejna fala kryzysu migracyjnego na granicy. I te wszystkie tematy trudne, mamy takie przyspieszenie polityki międzynarodowej, no musiał sobie z tym Scholz poradzić. Większość komentatorów uważa niemieckich, że sobie poradził. I tutaj jeszcze od siebie dodam, że jakby spodziewam się dokładnie tego, co się wydarzyło podczas wizyty Scholza. Znaczy, jest to po prostu kontynuacja tego, co było wcześniej, polityki Angeli Merkel. Te same argumenty pojawiają się dotyczące reparacji. Niemcy zawsze będą starali się tego unikać. To już od lat 60. jest jakby stałym czynnikiem, całą funkcją polityki zagranicznej Niemiec, jeżeli chodzi o podejście do kwestii reparacji, żeby jak najpóźniej, jak najmniej wypłacać, albo wcale, jeżeli się da. To jest pewien taki stały czynnik
No, ale panie
w tej
doktorze,
polityce.
przyzna pan, że pojawił się jednak taki nowy element w tej dyskusji. Otóż Olaf Scholz powiązał tak naprawdę wypłatę reparacji dla Polski z funduszami unijnymi. On stwierdził, że skoro Niemcy są płatnikiem netto w Unii Europejskiej, no to Polska też korzysta z funduszy unijnych. I właśnie to chyba po raz pierwszy tak wyraźnie wybrzmiało. I teraz pytanie jest tak naprawdę, czy fundusze unijne to są odszkodowania za zbrodnie II wojny światowej Niemców?
No to oczywiście, że nie są. To jest zupełnie inna bajka. To nie jest wcale nowy argument. Ja już go słyszałem wielokrotnie ze strony niemieckiej. Być może pierwszy raz jest tak bezpośrednio przez kanclerza wypowiedziane, a nie
no przez kanclerza na tym poziomie. Tak. Tak, na tym poziomie kanclerskim.
Tak, no ale to jest oczywiście, no nie możemy tego traktować poważnie, tej uwagi. Fundusze spójności dotyczą zupełnie czegoś
powiedział
innego.
Powiedział to kanclerz.
Nie mówiąc o tym, że na funduszach spójności najwięcej zarabiają oczywiście państwa Europy Zachodniej. Widziałem doskonałe mapy przygotowane przez Bertelsmanna, które pokazują, które regiony zyskują najwięcej na funduszach spójności. One znajdują się w Austrii, w zachodnich Niemczech, bo akurat nie we wschodnich, czy w zachodnich Niemczech, trochę w Holandii, Belgii. I to te regiony zyskują najwięcej, firmy znajdujące się w tych regionach zyskują najwięcej na funduszach spójności. To nie jest tak, że ktoś traci na nich oczywiście, tak? To jest na przykład tak, że regiony w Rumunii czy we wschodniej Polsce zyskują 60% wartości dodanej, a te najlepsze regiony w Austrii czy w Niemczech po 330%, więc to trzeba rozumieć, jak to działa. No i przecież znane są też opracowania ekonomistów, z tego, że na każde euro wypłacone przez Niemcy w ramach funduszy spójności 85 czy 91 eurocentów wraca do Niemiec. Także to naprawdę ten argument jest trochę niepoważny i wydaje mi się, że należy go zripostować. Jeżeli taki argument pada ze strony kanclerza, no to z naszej strony powinien paść kontrargument ze strony premiera.
A co jeżeli chodzi o politykę wschodnią Unii? Bo właśnie wspomniał pan o tych wyzwaniach, wspomniał pan o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, która przy nadejściu wiosny może znowu ten temat, ten problem imigracyjny może odżyć. Znowu mamy też napięcia na granicy rosyjsko-ukraińskiej i koncentrację wojsk rosyjskich. Z jednej strony mamy tę politykę wschodnią, mamy też naciski na Putina, a z drugiej strony polityka wschodnia nowego niemieckiego rządu to Nord Stream 2, niemiecka blokada zakupu broni od NATO właśnie dla Ukrainy. Co o tym powinniśmy sądzić? Bo to jest pewnego rodzaju taki dysonans. Mamy tutaj tak jakby dwie różne postawy tego samego państwa.
Do rozdwojenia jaźni niemieckiego będzie jeszcze więcej, bo to już widać po tym, co mówią politycy. Zanim przyjechał do nas kanclerz Scholz, mieliśmy wizytę minister spraw zagranicznych Anneliny Baerbock. I trzeba zauważyć, że komunikaty wypowiadane przez Baerbock różnią się od tego, co mówił Scholz. Scholz kontynuował linię Merkel i twierdzi, że granic należy bronić, natomiast Annalena Baerbock bardziej progresywna polityczka od Scholza, no uważa, że kwestie humanitarne są ważniejsze. I podkreśliła
Annalena Baerbock jest z zielonych, prawda? Więc
tak,
to też
dokładnie,
w pewien
tak, z partii zielonych, tak, dokładnie. I wspomina, tak, zwłaszcza kwestie humanitarne dotyczące praw człowieka, jakby nie zważając na kontekst wojny hybrydowej całkowicie. Także nawet tutaj mamy rozdźwięk i chyba, należy się tych rozdźwięków chyba ze strony niemieckiej spodziewać coraz więcej w obecnej koalicji świateł drogowych, bo składa się z trzech zupełnie różnych ideowo partii.
I kolorów.
Tak, ale być może jest to dla nas szansa, tak, ponieważ Zieloni, w tym wspomniana Annalena Baerbock, jest gorącą przeciwniczką Nord Stream 2 w przeciwieństwie do SPD i Olafa Scholza, więc tutaj być może jest to szansa, żeby zacząć te różnice rozgrywać.
Wam, panie doktorze, ja się tylko obawiam tego, że akurat te argumenty, które by były korzystne dla Polski, pójdą gdzieś tam na bok, a wybrzmią te, które będą dla Polski niekorzystne, tak jak na przykład negatywne nastawienie Annaleny Baerbock do atomu w Polsce, prawda? No bo tutaj też mamy problem na tej linii. Dobrze, a chciałem jeszcze zapytać o kwestię praworządności w Unii. Niemcy właśnie, a zasady praworządności w Unii. Dobrze wiemy, że Niemcy naciskają na te kwestie. Jest to pewnego rodzaju też taka pałka do bicia niepokornych członków Unii Europejskiej, takich jak Polska czy Węgry. Czego możemy się spodziewać tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o nowego kanclerza Niemiec?
Akurat chyba kanclerz Scholz to się będzie cieszył z tego, że to wypłynęło, bo to nie dotyczy jego ugrupowania, tylko jego konkurencji politycznej, partii CDU-CSU, członków Europejskiej Partii Ludowej. Bo to
no
chodzi.
Tak, bo pan już mówi o tym kryzysie opisanym w Liberation, a mi chodzi jeszcze o ten wątek Komisji Europejskiej, niewypłacania Polsce środków.
A, to też jest kontynuacja. Tutaj jest całkowicie kontynuacja i pewne, być może Scholz postawił sprawę trochę ostrzej niż robiła to Angela Merkel, ale de facto jest to kontynuacja. Także Niemcy, Scholz też wspomniał o wartościach demokratycznych, o solidarności. Odwiedził nas zaraz przed rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. No, ale jednak Niemcy nie będą angażować się aż tak formalnie, bezpośrednio w ten konflikt, cedują co na Komisję Europejską i to jest po prostu taka zapowiedź kontynuacji polityki Angeli Merkel. Nawet jeżeli sam Scholz osobiście może jest troszeczkę ostrzejszy niż była kanclerz Merkel.
A jeżeli chodzi właśnie o praworządność w Unii, o tym, o czym pan już zaczął rozmawiać, czyli kwestie tego kryzysu, powiedzmy, wizerunkowego, jeżeli chodzi o szczyt unijnych urzędników i te wszystkie afery opisane przez dziennik Libération. Tu pan wspomniał o tym, że no tak, Olaf Scholz nie będzie płakał nad tym tematem, bo dotyczy to głównie Europejskiej Partii Ludowej, czyli CDU. No ale co to oznacza w tym momencie dla całej tej elity europejskiej po zmianie władzy w Niemczech?
To jest kolejne osłabienie chadecji europejskiej. No już przegrana w Niemczech, jednym z większych najbardziej ludnym państwie w Unii Europejskiej, już sama w sobie jest dotkliwa, jest złym prognostykiem na przyszłość, na przyszłe wybory europejskie, bo oznacza kurczenie się tak, tych politycznych zasobów przez chadecję. I to może taką paralelę warto zrobić ze szczeblem europejskim i niemieckim, ponieważ chadecy przegrali tę kampanię przez właśnie potknięcia i afery. Tam była taka afera dotycząca zakupu maseczek, w którym byli powiązani politycy CDU.
Tak,
i
tak,
każda kolejna afera, także na szczeblu europejskim, będzie po prostu prowadzić do osłabienia tych ugrupowań i ich kolejnych przegranych tak, w innych państwach. Tylko tak to mogę skomentować.
Ale czy to dotknie w tym momencie jakoś politykę Niemiec, politykę samego Olafa Scholza?
Myślę, że Scholz nie będzie się w ogóle czuł związany z tą aferą, a nie ograniczony, także nie, myślę, że nie wpłynie. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że nowemu rządowi nie jest po drodze z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, która jest Niemką i przecież pochodzącą właśnie z CDU, z partii Angeli Merkel, czyli i już w umowie koalicyjnej jest zapisane, że nie będą popierać, tak między słowami można to wyczytać, że nie będzie poparta jej kandydatura na kolejną kadencję. Także to nie jest żaden problem dla Scholza, wręcz przeciwnie, jest to środek do realizacji jego politycznych planów.
No, dziękuję bardzo w takim razie za tę analizę. A naszym gościem był dr Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego. Bardzo dziękuję panu za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Zachodni.
W raporcie think tanku przedstawiającym charakter powiązań pomiędzy regionami chińskimi i niemieckimi informuje Instytut Zachodni, czyta Piotr Maciejewski.
Raport berlińskiego think tanku Merix na temat chińskiej dyplomacji subnarodowej w RFN ukazuje silne powiązania Niemiec z Chinami, szczególnie na poziomie chińskich prowincji i niemieckich krajów związkowych i gmin. Współpraca różnorodnych lokalnych podmiotów z obu państw obejmuje m.in. wymianę kulturalną, turystykę, a także poszerzanie dostępu do rynków. Jak wynika z raportu, współpracę subnarodową cechuje asymetria na korzyść Chińskiej Republiki Ludowej. Działania strony chińskiej są ukierunkowane na poszerzanie wpływów politycznych i rozpowszechnianie chińskich pozycji dyskursywnych. Ponadto liczne podmioty chińskie zaangażowane w rozwój relacji działają w sposób skoordynowany centralnie i kierują się realizacją celów państwowych, co jest zdecydowanie odmienne od zdecentralizowanego systemu niemieckiego. Chiny stosują zróżnicowaną paletę działań, od dyplomacji publicznej, przez wsparcie gospodarcze, po elementy dywersyjne, takie jak wywieranie presji na poziomie rządów krajów związkowych i ratuszy, stosowanie szpiegostwa gospodarczego, czy mobilizowanie chińskich studentów w celach politycznych. Autorzy zdefiniowali liczne słabości po stronie niemieckiej, m.in. deficyt informacji, konkurencja o chińskie inwestycje, brak kompetencji chińskich i słabość koordynacyjna niemieckich krajów związkowych i gmin w obszarze relacji z Chinami, które nie są na tym poziomie postrzegane w strategicznym kontekście. Przeprowadzony w ramach raportu sondaż ujawnił, że ponad 55% przedstawicieli władz niemieckich krajów związkowych postrzega Chiny jako konkurenta, ponad 44% jako partnera, natomiast 0% jako rywala. Tylko 1/3 landów posiada własną strategię wobec Chin. Ponad 90% ankietowanych zadeklarowało, że kraje związkowe skorzystałyby z dodatkowej wiedzy eksperckiej na temat HRL, a ponad 66% uznało węższą koordynację z rządem federalnym za bardzo pomocną. Ponadto według wszystkich ankietowanych ich kraj związkowy zdecydowanie 9,1% lub raczej 91% powinien rozbudowywać relacje gospodarcze z Chinami. W raporcie sformułowano rekomendacje mające służyć lepszej ochronie interesów RFN w relacjach z Chinami na poziomie subnarodowym. Chodzi m.in. o wzmocnienie badań na temat Chin, regularne konsultacje rządów i parlamentów krajów związkowych oraz rad miast na temat działalności podmiotów chińskich, wreszcie poprawę koordynacji działań w tym zakresie między poziomem federalnym a lokalnym.
Czyli niemiecka decentralizacja nie stanowi wystarczającej odpowiedzi na scentralizowaną i skoordynowaną, także na poziomie regionalnym, politykę chińską. Trzeba wyciągnąć z tego wnioski także w naszym przypadku. To był Magazyn Zachodni, program prowadził Bartosz Garczyński, realizacja Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.